Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Od 1 lipca podstawowym dokumentem potwierdzającym status studenta będzie mobilna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Dotychczasowe legitymacje fizyczne i cyfrowe będą ważne do końca ich terminu. Od 1 lipca mLegitymacja będzie domyślnie dodawana do systemu mObywatel. Teraz studenci muszą sprawdzić jej dostępność na uczelni, przygotować kod QR oraz hasło do aktywacji oraz zeskanować kod lub wpisać hasło do aplikacji mObywatel. mLegitymacja to aplikacja w smartfonie potwierdzająca, że student ma legitymację studencką, jest jej cyfrową wersją i ma taką samą moc prawną. Ten dokument elektroniczny poświadcza m.in. uprawnienia do zniżek, np. ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych, albo biletów do kina i teatru.
W cyfrowym świecie.
Nowa strategia Fundacji Polska Bezgotówkowa zakłada wsparcie cyfryzacji płatności w małych i średnich firmach oraz u mikroprzedsiębiorców. Fundacja chce także rozwijać płatności online w administracji państwowej i w samorządach. W swojej nowej strategii na lata 2025-2028 Fundacja Polska Bezgotówkowa skupi się na cyfryzacji małych i średnich firm i na dofinansowaniu terminali dla małych i mikroprzedsiębiorców z wybranych branż i obszarów geograficznych. W strategii założono także wsparcie dla płatności online i dofinansowanie oferty dla przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć swój pierwszy sklep internetowy oraz wsparcie w zakresie cyfryzacji urzędów i rozwój płatności online w samorządach i administracji centralnej oraz współpraca w zakresie projektów z obszaru Smart City. Fundacja chce też rozwijać płatności cyfrowe przy nowych urządzeniach, takich jak ładowarki samochodów elektrycznych, datkomaty czy recyklomaty.
W cyfrowym świecie.
Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy nas wszystkich – bezpieczeństwie w sieci. Korzystamy z internetu codziennie – do pracy, nauki, zakupów czy kontaktu z bliskimi. Ale czy zastanawiamy się, jakie zagrożenia mogą na nas czyhać po drugiej stronie ekranu? Phishing, kradzież danych, niebezpieczne aplikacje czy fake newsy – to tylko niektóre z problemów, z którymi możemy się zetknąć. W tej audycji przyjrzymy się, jak chronić swoją prywatność, jak rozpoznawać zagrożenia i co robić, by czuć się bezpiecznie online. O zdanie zapytaliśmy trzy grupy wiekowe – młodszych, dorosłych i seniorów.
W internecie można wyszukać różne rzeczy. Może być też bardzo niebezpieczny dla dzieci, jak nieodpowiedzialnie się z niego korzysta.
Internet to jest głównie pole do szerokiego wyszukiwania treści i nauki.
Uważam, że to jest takie główne źródło informacji.
Czy internet to jest bezpieczne miejsce?
Częściowo nie, bo mogą być jakieś strony, na przykład wirusy jakieś i ktoś może do ciebie napisać i udawać, że jest w wieku moim na przykład, a może tak nie być i może to być jakiś starszy pan.
Co to znaczy w ogóle bezpieczne korzystanie z internetu, twoim zdaniem?
Nie być płytkim, jeśli chodzi o różne oszustwa typu podejrzane linki albo strony, na których pisze, że dostaniesz coś tam, jeśli to pobierzesz na przykład.
Czy wszystkie aplikacje dostępne w internecie są bezpieczne?
Nie wszystkie są bezpieczne, ponieważ jak dzieci pobierają aplikacje właśnie takie jak Facebook, Instagram, to one są dorosłe bardziej. Na przykład na TikToku dzieci pobierają i sobie tworzą konta i niektóre dzieci udostępniają swój wizerunek. I to jest bardzo łatwo namierzyć w tych czasach kogoś.
To jest niebezpieczne, bo też możesz do ciebie napisać i jakieś linki wysłać.
Jak już się zaczyna pobiera aplikacje, to trzeba pobierać takie, które są odpowiednie dla wieku, żeby to nie były takie dla dorosłych aplikacje, albo żeby nie pobierać wirusów. Wirusa pobierzesz i później ci hakuje telefon, laptop, komputer i później mogą wyniknąć z tego duże problemy, może zabierać pieniądze. Często jest tak, że rodzice nie zakładają kontroli rodzicielskiej, przez co dzieciaki mogą sobie siedzieć od rana do wieczora i jeszcze na dodatek przez całą noc. A tak to jak jest kontrola rodzicielska, można siedzieć tam ograniczony czas na tym telefonie, później się blokuje.
WhatsApp jest od 12 czy tam 13 lat i mam WhatsAppa. Jestem za mała, ale rodzice mi pozwolili.
Co to znaczy bezpieczne korzystanie z internetu?
No moim zdaniem jest to umiarkowane spędzanie czasu przed telefonem i pobieranie zweryfikowanych aplikacji.
Według mnie trzeba być cały czas uważnym, żeby bezpiecznie korzystać z internetu, żeby nie klikać w żadne podejrzane linki i nie pobierać z nieznanych stron.
Kto wam to powiedział?
U nas w klasie nieraz mieliśmy na przykład na języku polskim, mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie.
Na przykład z lekcji informatyk, wiem niektóre rzeczy z przypadków znajomych, ze szkoły, od rodziców.
Dużo ze szkoły, jak nas uczą, nas ostrzegają przed tym, żeby uważać w tym internecie, że są strony niebezpieczne, też takie, które mogą zniszczyć psychikę dla małego dziecka.
Czy wasi rodzice kontrolują to, ile czasu spędzacie w internecie?
No ja ogólnie mam limit czasowy i moja mama sprawdzała mi kiedyś, teraz już nie wiem czemu nie sprawdza, ale pewnie niedługo będzie sprawdzała, 40 minut dziennie.
A czy mama decyduje o tym, jakie aplikacje możesz zainstalować na telefonie?
Tak, ja też mam kontrolę rodzicielską, mi mama nie sprawdza, co ja oglądam.
A ty też masz limity?
Tak, ja mam limity.
Ile on wynosi dziennie?
45 minut.
I to ci wystarczy?
Tak, to mi wystarcza.
Nie mam żadnych kontroli rodzicielskich, rodzice mi ufają, poza tym nie mam też dużo czasu na to. Mam dużo treningów, dużo jestem poza domem i moim zdaniem od pewnego roku życia, 10, 11, powinny osoby być bardziej odpowiedzialne i już nie korzystać z takich kontroli rodzicielskich i niektórzy moim zdaniem mogą sami siebie kontrolować.
Nie tata ani mama nic sprawdzają. Mam założoną kontrolę rodzicielską, 1,5 godziny na gry i oglądanie tam na YouTubie, więc tata mi po prostu nie sprawdza. Wiadomości też mnie nie sprawdza, szanuje moją prywatność.
Kontrola rodzicielska jest potrzebna?
Zależy jaka, bo jest taka na limit czasu i że rodzice widzą, co robisz. I moim zdaniem są dwie potrzebne, bo co robimy, to możemy pisać z jakimiś nieznajomymi i w ogóle, a też czasowa jest potrzebna, żeby też cały dzień nie przesiedzieć przy tym telefonie.
W cyfrowym świecie.
Przede wszystkim trzeba dbać o swoje dzieci, dbać o edukację, rozmawiać z nimi i niestety weryfikować to, co w sieci robią.
Zastępca dyrektora NASK, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Matejczyk.
Proszę wyobrazić sobie takie dziecko w wieku na przykład 7 lat, które zostawiamy w dużym mieście same. Nie zostawimy takiego dziecka samego, musimy mu pomóc, musimy opowiedzieć, jak poruszać się po mieście, jakie są zasady bezpieczeństwa. To samo powinniśmy robić w świecie cyfrowym. Dzieci, które mają bardzo dobrą wyobraźnię, niestety nie mają tej wyobraźni, jeżeli chodzi o konsekwencje. I to jest niebezpieczeństwo, które czyha na nasze pociechy, bo ta łatwość hejtowania, łatwość rozpowszechniania fałszywych informacji o koleżance, koledze, którego się nie lubi, jest zbyt łatwa. A ten głupi żart może przemienić się i przemienia się w tragedię, a później konsekwencje karne dla rodziców albo dla dzieci. I tu jest olbrzymia rola rodziców. Są narzędzia do kontroli rodzicielskiej, tak jak są w telewizorze wbudowane, tak samo są aplikacje, które mogą kontrolować czas w internecie, ale także blokować pewne strony. Można sprawdzić historię, ta historia jest wysyłana na telefon albo na aplikację rodzica, żeby zweryfikować, co się wydarzyło. Mało tego, dzieci wchodzą do czarnego internetu i tam poruszają się w bardzo, ale to w bardzo niebezpiecznym świecie, więc bardzo Państwa proszę, apeluję do rodziców, żebyśmy dbali o własne dzieci, rozmawiali z nimi, żebyśmy prowadzili rozmowy na temat właśnie tych konsekwencji takiego postępowania.
Do którego roku życia powinniśmy takie dzieci w ogóle kontrolować?
Każdy z nas najlepiej zna własne dzieci. Dzieci są w różnym wieku, różnie emocjonalnie rozwinięte. To my, rodzice, powinniśmy znać ten wiek, ale ten symboliczny to 13 lat, nieprzypadkowy. Oddałbym jednak tę wiedzę fachowcom, ekspertom, którzy na jakiejś podstawie zbadali ten wiek, że 13 lat to jest jeszcze jednak takie klasyczne dzieciństwo, a od 13 roku życia mówimy już o młodzieży. Powinniśmy z nimi rozmawiać. Często dzieci nie chcą z nami rozmawiać, bo wolą pójść pograć z kolegami, niestety na komputerze, a nie w piłkę. Rozumiem, że zmuszanie do rozmowy, sadzanie przy stole, rozmawianie o cyberprzestępczości i cyberkonsekwencjach to nie najlepsze rozwiązanie, ale jakoś zachęcać trzeba. Te mechanizmy atakowania naszych dzieci, nas jako dorosłych i seniorów, zmieniają się. A więc trzeba być na bieżąco, trzeba się edukować, edukować dzieci, pokazywać przykłady. A więc naszą rolą rodziców jest ich uświadamianie, że ten świat, mimo że atrakcyjny, jest także niebezpieczny.
W cyfrowym świecie.
W jaki sposób pani korzysta z internetu? I czy w ogóle pani korzysta?
No oczywiście, że korzystam. Różne wiadomości, pracuję przy internecie, ściągam sobie jakieś tam rzeczy, ale raczej robię to bezpiecznie. Nie wchodzę w różne jakieś tam linki, informacje takie podejrzane.
Myślę, że w dzisiejszych czasach zbyt nie da się nie korzystać z internetu, także każdy z nas korzysta w jakiś sposób. I głównie to jest zdobywanie informacji, takich potrzebnych nawet do codziennego życia. Wiadomości, co się dzieje w kraju, za granicą, zdobywanie jakichś informacji, kulturalnych, wydarzenia i chyba rozwój zawodowy. Staram się nie wchodzić w jakieś takie podejrzane strony i pliki, aczkolwiek jakichś takich dodatkowych zabezpieczeń nie stosuję. Trochę działam intuicyjnie. Korzystam ze stron, które według mnie są bezpieczne, ale tak naprawdę do końca nie mam pewności.
Czyli nie wie Pani, jak rozpoznać bezpieczną bądź niebezpieczną witrynę internetową?
Myślę, że jeżeli by była tak bardzo inteligentnie skonstruowana, to mogłaby mnie jakoś w taki kozi róg zapędzić.
Chyba każdy z nas posiada, nawet przy nowym zakupionym komputerze, posiada jakiś program antywirusowy, czy tam powiedzmy jakieś zabezpieczenie, te takie fabryczne. A poza tym bardzo ciężko jest teraz rozpoznać strony, w której jest coś ukryte. No i chyba ja jednak bardziej bazuję na tych stronach przez fachowców stworzonych, tych antywirusowych czy antyspamowych, chociaż też staram się na przykład na poczcie nie otwierać czegoś, czego jakby nie jestem pewien, że to jest jakieś powszechne, czy powiedzmy od kogoś dostałem jakąś informację. Na przykład jak się wchodzi na jakąś stronę, strona ta odnosi się do jakiegoś linku i już wtedy ja blokuję sobie, już uciekam z tej strony, nie próbuję w ten link wchodzić, bo nie wiem, co może być ukryte. Z wiadomości tych właśnie z internetu człowiek się dowiaduje, że wystarczy przestawiona jedna litera czy jeden znak. Bardzo ciężko to odczytać z adresu, do którego się wchodzi, a każdy z nas ma bankowość internetową, no i wtedy można się wpakować w bałagan.
Przychodzi do nas bardzo wiele maili z linkami różnymi zewnętrznymi. No i w związku z tym pytanie, czy takie linki to czasami Państwo klikacie z ciekawości na przykład czystej?
W linki to się zdarzało, tak, że ale strony bezpieczne, niebezpieczne, no to raczej jeżeli w linki nie klikam, to myślę, że ja no z reguły korzystam w pracy takich rzeczy, więc tam mam różne blokady.
A czy zmienia Pani, tak jak specjaliści podpowiadają, co 2-3 miesiące hasła do na przykład
oczywiście,
do maila?
Tak. W pracy to muszę, tak, a w domu też jak najbardziej, na swoich prywatnych.
Tutaj chyba nie świecę przykładem, bo nie zmieniam. Ja myślę, że w tej chwili mamy takie czasy, że nikt nie jest do końca bezpieczny i myślę, że informatyka i cyberprzestępstwo jest na tyle rozbudowane, że każdy z nas jest w stanie się złapać na jakimś błędzie i zostać zhakowany. Pomimo wszystko i tak musimy korzystać z tego internetu i liczyć częściowo na zabezpieczenia i częściowo chyba na własną intuicję niestety.
Niektóre strony, niektóre firmy wymuszają tą zmianę hasła. Banki często wprowadziły podwójne jakieś zabezpieczenia, w sensie logowanie plus coś tam z SMS-a. No bank jakby trochę za nas działa. Świadomość jest niewielka. Każdy, podejrzewam, że tam w ukryciu znajdzie sobie taki moment, kiedy komputer jednak trzeba zanieść do serwisu, bo przestał działać albo coś tam się zaczęło na nim dziać niedobrego. No i w tym momencie w serwisie mówią, ja, to żeś pan był gdzieś. I wtedy świadomość jest taka, że byłem, tylko nie wiem gdzie. I tu się zaczyna też ten kłopot. I ci ludzie, którzy pracują z drugiej strony, ci, którzy próbują nas, że tak powiem, wprowadzić w ten las, no to niestety to oni jednak, myślę, że większość społeczeństwa przebijają, bo oni jednak od tego są i oni tym się zajmują, w tym się specjalizują. A my co, jak pooglądamy sobie trochę wiadomości, trochę filmów, no niestety program antywirusowy wszystkiego nie załatwi, ktoś za nas tego wszystkiego nie zrobi. Jesteśmy chyba trochę o krok do tyłu, bym powiedział. Mamy do czynienia z człowiekiem, który zajmuje się 24 godziny na dobę tematem, jak nas, że tak powiem, wprowadzić w ten błąd na kiepską stronę, a my musimy się zastanawiać, bo te pomysły to nie mają fest.
W cyfrowym świecie.
Zakupy, bankowość elektroniczna, e-administracja także i kontakt ze światem zewnętrznym, no bo przecież portale społecznościowe, messengery, to są właśnie te narzędzia praktyczne, z których korzystamy. No i teraz tu oczywiście my dorośli jesteśmy bardzo atrakcyjną, potencjalną ofiarą dla cyberprzestępców. W związku z tym cyberhigiena, czyli te podstawowe zasady funkcjonowania w świecie internetowym, te zatrzymania się, ta refleksja, nie uleganiu emocjom, tylko zweryfikowaniu tych informacji, które wydają nam się bardzo atrakcyjne albo straszą nas. Te zasady cyberhigieny są dosyć proste, tylko trzeba je stosować. Przede wszystkim to jest weryfikowanie linków. Phishing polega na tym, że wysyłane nam są na SMS-a, mailowo lub właśnie na komunikatory linki z jakimiś atrakcyjnymi informacjami, linkami do sklepów i trzeba weryfikować te linki. Znaczy, to jest najważniejsza zasada. Weryfikowanie linków, nie klikanie. Jeżeli ta informacja jest niezweryfikowana, nie należy w nie klikać i to jest fundamentalna zasada weryfikacji linków. No ale także nasze hasła, które musimy chronić. I tu jest problem, dlatego że te hasła muszą być długie. Na pytanie, co to znaczy długie hasło, ciężko odpowiedzieć. Mówi się już teraz, że 15 znaków to jest długie hasło bezpieczne. Oczywiście przemieszane wielkie wielkimi, małymi literami, z cyframi, ze znakami specjalnymi, jedno hasło do wszystkich portali, to fatalne rozwiązanie, nawet jeżeli jest najdłuższe, dlatego że zdarzają się takie sytuacje, że wyciekają loginy i hasła ze sklepów internetowych, z portali i potem są sprzedawane. Jeśli więc mamy jeden klucz, czyli login i hasło do wielu naszych drzwi, czyli do wielu kont bankowych, portali, no to złamanie takiego hasła oznacza, że przestępcy będą mieli klucz do wszystkich naszych drzwi. Bardzo zachęcam Państwa. Wiem, że potrzebny jest tutaj mały wysiłek edukacyjny, trzeba poczytać. Mówię o menedżerze haseł. To jest aplikacja, za pomocą której mamy taki safe, za pomocą jednego klucza, jednego długiego hasła mamy dostęp do wszystkich haseł. Taka aplikacja zainstalowana na komputerze naszym, domowym, w pracy, na laptopie, w telefonie komórkowym pilnuje naszych haseł, ale także, co najważniejsze, jeżeli wchodzimy na jakiś link, na stronę, na przykład na bankowość elektroniczną, to ta aplikacja weryfikuje, czy ten link jest prawdziwy. Tak czy inaczej, korzystajcie z różnych haseł i loginów do różnych kont i raz na jakiś czas faktycznie trzeba je zmieniać. No jeżeli już się daliśmy nabrać i kliknęliśmy w link, to dopiero kolejne kroki mogą doprowadzić nas do przechwycenia naszych danych, bo następnym krokiem będzie zalogowanie się. Jesteśmy na fałszywej stronie, ale jeszcze się nic nie wydarzyło. Gorzej, jeżeli ten link pobiera jakąś aplikację, która się zainstaluje na naszym telefonie, no to wtedy faktycznie mamy problem. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, czy faktycznie zalegacie zakładowi energetycznemu, wodociągom, PGE, tam jakiejś innej instytucji, zadzwońcie tam, a najlepiej mieć założone konto i mieć dostęp do tego portalu. Ja też dostaję oczywiście takie SMS-y i takie maile. Ja je w ogóle ignoruję, ponieważ ja się loguję raz na jakiś czas na konto, ustawiam sobie te przelewy i płacę z portali tych właśnie instytucji. Co do zasady, proszę nie klikać tych linków. Jeżeli przychodzą takie informacje, należy je zweryfikować poprzez kontakt z daną instytucją. To samo dotyczy telefonów. Najczęściej jesteśmy oszukiwani i niestety nadal się na to nabieramy, na tak zwany voice phishing, czyli dzwoni do nas przedstawiciel banku, przedstawiciel wodociągu, gazowni, administracji albo policjant i mówi, że właśnie na przykład wnuk miał wypadek albo z waszego konta są w tym momencie przelewane pieniądze i zaczyna nas wciągać pewną narrację, która prowadzi do tego, że oddajemy im login, hasło, czasami instalujemy jeszcze aplikację do zdalnego pulpitu. Proszę tego nigdy, nigdy nie robić. Rozłączcie się i zadzwońcie, jeżeli jesteście niepewni, to zadzwońcie do tego policjanta, do tego banku, do tego zakładu energetycznego i zapytajcie, czy faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Także dostajemy SMS-y od kurierów. Przede wszystkim musimy w takiej sytuacji włączyć taki zdrowy rozsądek i tę refleksję, zatrzymać się na chwilę, zastanowić, czy ja naprawdę oczekuję tej przesyłki, czy ja oczekuję tego kontaktu z zakładu energetycznego. Więc ta refleksja i chwilę zastanowienia się zawsze daje dużo. Od roku mamy taką usługę, która jest obowiązkowa dla banków i wszelkich instytucji finansowych, która nakłada obowiązek zweryfikowania przez instytucję finansową, czy nasz PESEL jest zastrzeżony. Polega to na tym, że w aplikacji mObywatel lub na portalu gov.pl, też w wyszukiwarce i wtedy za pomocą profilu zaufanego, możecie Państwo zastrzec PESEL, a to oznacza, że nie wykonana zostanie żadna operacja pożyczki, na przykład nawet kupienie w sklepie internetowym albo fizycznie na raty, zostanie zablokowane dopóki nie odblokujemy tego PESEL-a. Czyli jeżeli fałszerz posiada nasz dowód osobisty ksero albo dane z naszego dowodu osobistego, idzie na zakupy na raty i osoba obsługująca wpisze PESEL, zostanie poinformowana ta osoba, której PESEL dotyczy, że musisz te zastrzeżenie wycofać. A to oznacza, że ten fałszerz nie ma dostępu do tego portalu, do mObywatela i on tego nie zrobi, a więc nie weźmie pożyczki. Tak więc wprowadzenie tego mechanizmu zastrzeż PESEL prowadziło naprawdę bardzo poważne narzędzie przeciwdziałania kradzieżom tych chwilówek, tych właśnie wykorzystywania naszych danych z dowodu osobistego.
W cyfrowym świecie.
Czy białostoccy seniorzy korzystają z internetu?
Tak, z różnych względów. Przede wszystkim zaspokojenie informacji, szczególnie takich ukierunkowanych. To, czego potrzebuję, szukam. Dużo korzystam z bankowości internetowej.
Wszystko, co potrzebuję, to tam znajdę. Na przykład, jaki mam autobus, o który odchodzi, jakie połączenie kolejowe. Także wszystko, co mi jest potrzebne, to znajdę tam. Tylko muszę uważać, bo się ciągle reklamy włączają.
Ze względów praktycznych robię przelewy przez internet. Maluję, więc też korzystam z internetu pomocniczo. Boję się bez przerwy, żeby czegoś tam nie kliknąć, tam gdzie nie trzeba. więc chyba korzystam w ograniczonym jednak zakresie.
Już nie da się nie korzystać. Proszę spróbować kupić bilet lotniczy nie przez internet, tylko jakoś inaczej. Zawsze może jak się pojedzie do Warszawy, może gdzieś tam jakaś kasa jest, ale nie znam takich rzeczy. Także też zakupy, mnóstwo, no i wszystkie takie bankowe, te wszelkie operacje. Także już teraz się po prostu nie da, koniec, kropka.
Czy korzystanie z internetu sprawia trudność?
W niektórych zakresach tak, ale tak na dobrą sprawę w tej chwili chyba nie wyobrażam sobie życia bez internetu. Bardzo dużo oglądam w internecie, słucham na YouTubie, piszę różne artykuły, to czasami muszę sięgnąć do internetu, także nie wyobrażam sobie tego, że nie byłoby internetu i nie mogłabym korzystać, ale bardzo często boję się, że ta wiedza może być niekoniecznie prawdziwa.
A jak bezpiecznie korzystać z internetu?
Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem. Korzystam tak, jak korzystam od lat. Na razie nic złego mi się nie przytrafiło.
A skąd pan wie?
Nie poniosłem żadnych strat, może w ten sposób. Ani mnie nikt nie okradł, ani moim jakimś tam kontem bankowym się nie posłużył, ani nie zostałem oszukany. To znaczy, być może zostałem, ale tego nie wiem i żadnych szkód materialnych, ani powiedzmy takich jakichś wewnętrznych, duchowych też nie poniosłem.
Jak pan myśli, ma pan dużo szczęścia, czy na tyle umiejętnie posługuje się pan internetem, że jednak nic się złego nie stało?
Przypuszczam, to jest raczej sprawa szczęścia niż umiejętności.
Nie wchodzę na nieznane strony. Dodatkowe zabezpieczenie kupione dodatkowo na swój komputer, które zawsze sprawdzam, jak wchodzę na jakieś strony, to tak sobie wchodzę, rozwijam, patrzę, czy są bezpieczne, czy spełnia tam warunki bezpieczeństwa. Ale wiedząc, że mam ten dodatkowy program antywirusowy, taki rozszerzony, więc czuję się na tyle bezpieczna, że bezpiecznie korzystam.
Nie wiem, co mam zrobić, bo nieraz są jakieś zapytania, a ja nie wiem, czy ja muszę kliknąć, czy nie kliknąć, czy jak kliknę, to będzie wszystko w porządku, czy nie powinnam tego robić, a często angielskie wyrazy są, angielskiego nie znam na tyle. Właściwie to takich rzeczy się boję i myślę, że w ograniczony sposób wobec tego korzystam. Nie mam nikogo pod bokiem, że tak powiem, żeby zapytać, czy ja mogę. Nieraz dzwonię i pytam, czy mam kliknąć, czy mam nie kliknąć do wnuka, czy do córki.
I co wtedy wnuk albo córka mówią?
No czasami powiedzą, że nie, wnuk mówi, a to zobacz to, a to zobacz tamto, a to kliknij tu, a w końcu, a to zostaw to. I
też korzystam z tych pomocy młodych w rodzinie, ale oni to traktują tak bardzo lekko wszystko. Czasami się zastanawiam, czy czegoś złego nie zrobią. Te sprawy bankowe, przejścia, zamiany są na stronie zamówienia, przechodzą na bank. Tego nigdy nie zrobię. A im wychodzi to wszystko, nieważne jak tam jest, nie wyszło, no to próbujemy jeszcze raz. Sama tego nie robię.
Ale czy przez panią przemawia ostrożność?
Ostrożność, tak. Ja się takich rzeczy boję.
Czego nie robić, żeby nie paść ofiarą oszustów?
Nie otwierać żadnych podejrzanych linków.
Zwracać uwagę na to, skąd przychodzi wiadomość, co kto od nas chce. I czy to po prostu nie jest podejrzane. Jeżeli chce jakichś takich właśnie wiadomości typu dane, czy powiedzmy jakieś hasła, co nie daj Boże, to od razu trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jakaś próba oszustwa.
Nie podawać danych wrażliwych. Imię, nazwisko, PESEL, jakiś numer kart.
W cyfrowym świecie.
Przewrotnie, seniorzy są ciut bezpieczniejsi niż osoby w wieku produkcyjnym, dlatego że mają daleko posuniętą ostrożność i niechęć do technologii cyfrowych. Ale oczywiście mają swoje potrzeby, one są bardzo konkretne. To są komunikatory, czyli te zdjęcia z wakacji, kontakt z dziećmi, z wnuczkami. To fantastyczne narzędzie do tego, żeby przez komunikator zobaczyć swojego ukochanego wnuka. A drugie bardzo praktyczne to jest bankowość elektroniczna, weryfikowanie tych wpłat z emerytury, z renty, płacenie za rachunki. Ale też trzeba dbać o tych seniorów, musimy wyjść z pomocną dłonią, żeby edukować, pokazywać te narzędzia, bo jest jeszcze jeden element. To jest samotność w sieci i samotność tych dorosłych ludzi, które mogą poprzez internet znaleźć rozrywkę, znaleźć komunikację z innym światem, komunikować się z miejscami, gdzie ci seniorzy mogą się spotykać, a ci ludzie potrzebują kontaktu, a więc ten internet jest takim miejscem, oknem na świat i rozrywki, ale także komunikacji ze światem zewnętrznym. Znów wrócimy do dzieci, bo to rolą dzieci, wnuków jest prowadzić za rękę babcia, dziadka w świat cyfrowy.
Co robić, żeby korzystanie z internetu przez seniora było bezpieczne?
Nie sądzę, że ten mechanizm weryfikacji powinien tutaj także zadziałać, tylko że odwrotnie, znaczy dzieci powinny kontrolować dorosłych, a w tym wypadku seniorów. Raczej skupienie się na tych usługach, bo ich jest niewiele. One są zdefiniowane. To właśnie bankowość, to właśnie rozrywka, to wyszukiwanie aktualnych informacji, plus komunikatory. I to są konkretne aplikacje, konkretnych kilka narzędzi, których po prostu trzeba nauczyć korzystać. 4, 5, a już to okno na świat jest bardzo szeroko otwarte. Oczywiście są seniorzy, którzy są świetnie radzą i być może nawet lepiej niż osoby dorosłe, ale w większości to jest właśnie kilka konkretnych potrzeb, które trzeba nauczyć, pokazać, przestrzec przed zagrożeniami, co się wydarzy, jeżeli się właśnie kliknie w jakiś link. Ale tak jak powiedziałem, tych usług nie jest tak dużo, a dają dużo radości seniorom. I tu zachęcam Państwa, seniorów, do odwiedzenia konkretnej strony poświęconej seniorom. Ona powstała kilka lat temu. Jeżeli Państwo w wyszukiwarce wpiszecie halo tu cyberbezpieczny senior, to wyskoczy Państwu link. Jest to strona NASK, na której są poradniki dla dorosłych. Właśnie sprecyzowane pod konkretne potrzeby są poradniki, jak się zachowywać, jak nie dać się oszukać na wnuczka, jak nie wyrzucić reklamówki z pieniędzmi przez okno, bo te oszustwa cyberprzestępców to nie tylko internet, to także właśnie telefony, to ten voice phishing, czyli podszywanie się pod jakieś instytucje. I to są konkretne poradniki, jak zachować się w sieci i jak być bezpiecznym w sieci. Zdrowy rozsądek i wiedza. Chyba nie ma lepszej metody na to, żeby ustrzec się przed tymi oszustwami, bo tak jak powiedziałem, mechanizmów jest bardzo dużo. I jeśli włączymy ten zdrowy rozsądek i refleksję, jeżeli zatrzymamy się na chwilę, zadzwonimy do wnuczka, zadzwonimy do tego policjanta, zadzwonimy do swojej córki, o której się przed chwilą dowiedzieliśmy z telefonu, że miała wypadek, zweryfikujmy. Weryfikować, sprawdzać i włączać zdrowy rozsądek i refleksję. Nie dać się ponieść emocjom, nie robić tych ruchów w pośpiechu, tylko właśnie zawsze w przemyślany sposób i ze zdrowym rozsądkiem.
Mamy nadzieję, że przedstawione treści pozwolą Państwu lepiej zrozumieć współczesne zagrożenie w internecie i sposoby skutecznej ochrony danych i prywatności. Internet to potężne narzędzie, ale tylko świadome i odpowiedzialne korzystanie z niego zapewni nam prawdziwe bezpieczeństwo.
W cyfrowym świecie.